Zaczniemy następną część naszej społeczności i do usługi wykładem ze Słowa Bożego poprosimy brata Mariusza Kwarciaka. Brat jest proszony.
Witam serdecznie wszystkich braci i sióstr. Pokój Boży wam. Pokój. Bardzo cieszymy się z moją małżonką, która tutaj siedzi obok mnie. Cieszymy się, że mamy możliwość i społeczność z braterstwem. Bardzo serdecznie
Mariusz Kwarciak.
Pozdrawiamy
Francji.
Braterstwa na wszystkich kontynentach. Byliśmy chwilami w czasie przerwy gośćmi w zgromadzeniu w Przychodźcu, w Biłgoraju. Udało nam się powiększyć, zobaczyć braterstwo ze zboru w Kościeliskach. Gościliśmy przy waszym stole. Zapewniam braterstwa, że tam jest naprawdę bardzo, bardzo dobre ciasto, bardzo dobre wypieki, ale także i bardzo dobry pokarm duchowy. Serdecznie wszystkich braterstwa pozdrawiam. Chciałbym braterstwo na samym początku przekazać również pozdrowienia od naszego zgromadzenia. Nie wiem, czy uda mi się pokazać wasze zdjęcie w tej chwili. Zdaje się, że mi się to nie udało. Zaraz spróbujemy. Połączyć się. Myślę, że teraz może braterstwo będziecie widzieć zdjęcie z naszego zgromadzenia. To chwileczkę potrwa, ponieważ są dosyć duże odległości. Trzeba troszeczkę cierpliwości. Jeszcze nie jest tak, jak powinno być. Chwileczkę cierpliwości. W każdym razie mam nadzieję, że ta prezentacja ruszy. Chyba teraz braterstwo widzą, więc to zdjęcie nie jest może najświeższe, ale Tutaj macie spojrzenie na naszą salę zborową w Sulcu. Braterstwo są z dwóch zgromadzeń, z zgromadzenia Staffelfelden i Sulc. Na zdjęciu tym jest pięciu braci gości, którzy nie należą do naszego zgromadzenia, ale którzy akurat są tutaj na zdjęciach. Jest brat, braterstwo z Mołdawii, brat Daniel Młynek z żoną, braterstwo urodzeni w Mołdawii, a którzy mieszkają koło Paryża. Na zdjęciu brakuje też niektórych osób, brakuje siostry Grun, ale słyszeliście ją w czasie przerwy, jest w dobrym zdrowiu. Dlatego wszyscy ci braterstwo przekazują wam serdeczne braterskie pozdrowienia. Drodzy braterstwo, chciałbym podzielić się pewnym tematem, na którego tytuł widzicie: Przetecznica Rahab. Lekcja będzie z Księgi Jozuego. Historia tej kobiety jest zapisana w 2 i 6 wersecie. Pośród bohaterów wiary wymienionych w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków znajdujemy tylko dwa imiona kobiet. Pierwsza wymieniona jest Sara, żona Abrahama, a drugą wymienioną kobietą jest kobieta pochodzenia pogańskiego, Rahab. To ona będzie teraz przedmiotem naszych rozważań. Historia tej nadzwyczajnej kobiety chananejskiej jest nam opisana w 2 i 6 rozdziale Księgi Jozuego. W Nowym Testamencie, oprócz wersetu z rodowodem naszego Pana Jezusa, rodowodem zapisanym m.in. w Ewangelii Mateusza, czytamy w 1 rozdziale, 5 wersecie, ale także znajdujemy imię tej kobiety Rahab, wymienione jest jeszcze dwa razy. Zacytujemy najpierw te dwa wersety. Pierwszy werset to właśnie list apostoła Pawła do Żydów, 11 rozdział, 31 werset, gdzie czytamy: wiarą Rahab, wszetecznica, nie zginęła wespół z nieposłusznymi, przyjąwszy z pokojem szpiegów do gospody. Było to według Biblii Gdańskiej. Drugi werset, w którym wymieniona jest Rahab, znajduje się w liście świętego Jakuba, 2 rozdział, 25 werset. Podobnie też nierządnica Rahab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków? Słowa z listu Jakuba. Dwa przytoczone tutaj cytaty notują, że Rahab była wszetecznicą albo nierządnicą według innych tłumaczeń. Niektóre komentarze próbują niejako w cudzysłowie upiększyć jej zawód przez tłumaczenie, że była gospodynią w jakimś zajeździe, oberży, co dzisiaj pewnie nazwalibyśmy hotelem. Jest to całkiem niepotrzebne moim zdaniem. Słowo greckie użyte tutaj ma dobrze znany źródłosłup porno, co nie pozostawia żadnych wątpliwości co do działalności Rahab. Oba zacytowane teksty, tak tekst z listu do Hebrajczyków, jak i z listu Jakuba, nie miały na celu, aby nam polecać jej zawód. Dobrze wiemy, że w tych pogańskich krajach prostytucja, a także prostytucja religijna była szeroko rozpowszechniona. Pamiętamy tak na marginesie historii Bileama i Balaka, kiedy to Bileam, w innych tłumaczeniach Balaam, nie przeklął Izraela, ale raczej pobłogosławił, to potem kobiety madianickie za namową Bileama doprowadziły Izraela do grzechu. I czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, 31 rozdział, 16 werset. To one za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana. Szczegóły tego przestępstwa czytamy w Księdze Mojżeszowej, 25 rozdział, 1 do 2 wersetu. Potem, gdy mieszkał Izrael w Sittim, Począł lud cudołożyć z córkami moabskimi, które wzywały ludu ku ofiarom bogów swoich, a jedząc, lud kłaniał się bogom ich. 4 Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 25 rozdział, 1 i 2 wersy. Bileam nie przeklął bezpośrednio Izraela, ale dał Moabitkom sposób, jak zachęcać ich do bałwochwalstwa, a zarazem jak sprowadzić karę Bożą na Izraela. Z tego i z innych biblijnych przykładów widzimy, że prostytucja była szeroko rozpowszechniona, szczególnie w krajach pogańskich, które Izrael miał teraz zdobyć. Nie wiemy, czy dla Rahab w tym czasie był to jej wolny wybór, czy może też sytuacja życiowa zmusiła ją do wykonywania takiego zawodu. Dzisiaj też wiele kobiet zmuszonych sytuacją życiową albo czasami wykorzystywanych przez grupy przestępcze, dla tych kobiet jest to właśnie trudna sytuacja. Dlatego nie powinniśmy zbyt pochopnie posądzać i osądzać takie kobiety. Te dwa zacytowane teksty z Nowego Testamentu podkreślają bardzo mocno nadzwyczajne zalety tej kobiety. Pierwszy tekst, przypomnijmy, wiarą Rahab, wszetecznica, nie zginęła pośród z nieposłusznymi, przyjąwszy spokojem szpiegów do gospody. Werset ten podkreśla jej odwagę i wielką wiarę, które uchroniły ją od śmierci, w przeciwieństwie do innych mieszkańców tego miasta, którzy nazwani są tutaj w tym wersecie nieposłusznymi albo niewiernymi, a którzy zostali zabici. Przyjęła ona szpiegów, według tego tekstu, spokojem, w sposób przyjazny i pokojowy. Święty Jakub cytuje przykład Rahaby w kontekście usprawiedliwienia z wiary, wiary potwierdzonej uczynkami. Czytamy w liście Jakuba, 2 rozdział, 26 werset. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Żaden z tych wersetów nie wspomina o kłamstwie wypowiedzianym przez Rahabę, ale przedstawiają te wersety ją jako kobietę przebiegłą, pełną podziwu dla narodu żydowskiego. Skłamała, aby uchronić życie dwóch mężczyzn. Wszyscy wiemy, że nie należy kłamać. Ale gdyby powiedziała prawdę posłańcom królewskim, czy mogłaby ocalić życie tych ludzi? Niektórzy filozofowie podtrzymują teorię, że wolno mówić nieprawdę, inaczej mówiąc, wolno kłamać, jeśli w grę wchodzi uratowanie ludzkiego życia. Każdy z nas musi wyrobić sobie tutaj własne zdanie. Myślę, że na przykładzie Rahaby możemy powiedzieć, że jej mało szlachetny zawód, jak i kłamstwo tej kobiety, przedstawiają one naszą starą naturę. Naturę, która ma być umartwiona, ale która nie jest przeszkodą, nie powinna być przeszkodą w ubieganiu się o najwyższą nagrodę. Zobaczmy teraz historię Rahab w księdze Jozuego. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo tak wyglądają dzisiaj ruiny starego miasta Jerycho. Po śmierci Mojżesza, po 40 latach podróżowania po puszczy, to pod wodzą Jozuego Izrael przygotowuje się do zdobycia ziemi obiecanej. Kiedy naród znajdował się jeszcze po drugiej stronie Jordanu, naprzeciw chananejskiego miasta Jerycho, Jozue posyła tam dwóch szpiegów, aby przygotować zdobycie tego wielkiego miasta. Jozue zdawał sobie sprawę z ważności takiego przygotowania do ataku, bo sam przecież był pośród 12 szpiegów wysłanych przez Mojżesza do przeszpiegowania ziemi Chanaan. Nauczony swoim doświadczeniem, na pewno wybrał do tego zadania najlepszych i najbardziej zaufanych młodzieńców, od których spodziewał się dokładnego i prawdziwego świadectwa o sytuacji w Jerychu. Szpiedzy weszli do obwarowanego miasta i zatrzymali się na noc w domu nierządnicy o imieniu Rahab. Wszak taki dom stanowił dobrą kryjówkę i dogodne miejsce do zasięgnięcia języka, do zdobycia wszelkiej informacji dotyczących sytuacji i gotowości bojowej tak wewnątrz miasta, jak i wiadomości z okolic tego miasta. W dodatku dom ten wbudowany w mury miasta dawał nadzieję na szybką ucieczkę w razie jakiegoś niebezpieczeństwa. Niestety obecność szpiegów izraelskich została doniesiona królowi Jerycha, który wysłał swoich żołnierzy na ich poszukiwanie. Rahab z wielką odwagą ukryła szpiegów na dachu swego domu pod łodygami lnu. Płaski dach do dzisiaj jest miejscem odpoczynku po upalnym dniu, a także pełni rolę spichlerza i składu pożywienia żywności dla ludzi i dla zwierząt. Rahab zachowała zimną krew. Z dużym opanowaniem ukryła zwiadowców pod łodygami lnu i kłamiąc skierowała żołnierzy królewskich na fałszywy trop. Następnie weszła na dach swego domu i wypowiedziała pamiętne słowa do dwóch zwiadowców. Czytamy o tym w Księdze Jozuego, 2:9-11. Wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż strach przed wami padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście dwóm królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Na wieść o tym zatrwożyły się serca nasze i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan Bóg jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Jakże piękne, braterstwo, jest to wyznanie wiary w jedynego Boga, o którym ona tylko, możemy podkreślić, o którym ona tylko słyszała. Słyszała, jak i wszyscy inni mieszkańcy Jerycha, o historii cudownego wyjścia narodu żydowskiego z Egiptu, o jego odwadze i wytrwałości. Słyszała o przejściu przez Morze Czerwone, o licznych zwycięskich wojnach, słyszała o sile armii izraelskiej. W przeciwieństwie do innych mieszkańców miasta widzimy, że ona myśli, ona analizuje wydarzenia. Ona, Rahab, wyrabia w sobie wiarę i wie, że to wszystko nie jest dziełem przypadku, ale jest dowodem, że ten naród jest pod opieką wszechmocnego Boga. Ona z pewnością słyszała, że armia Jozuego obozuje poza Jordanem i że wkrótce nastąpi jej atak. Ona wie, że wszelki opór jest niepotrzebny, bo Jerycho i jej kraj pełne niemoralności i grzechu zostały skazane przez Boga na zniszczenie. Jest ona przekonana, że Bóg, o którym jest tutaj, że jest ona przekonana, że Bóg, którego nazywa tutaj przez jego własne imię Jahwe, jest on prawdziwym Bogiem, który mieszka i działa w sferach niebieskich, duchowych, ale który działa również i na dole, tutaj na ziemi. To on, Bóg Jahwe, prowadzi, ochrania i walczy u boku swego ludu. Rahab jest przekonana, że to Pan Bóg osuszył Morze Czerwone, nie zdając sobie sprawy z podobnego cudu, który dokona się za kilka dni na jej oczach. Kiedy to właśnie Pan Bóg osuszy dno rzeki Jordan. Rahab zadecydowała, aby zaufać temu Bogu i jego posłańcom. Ona chce poddać się pod jego ochronę, ochronić również swoją najbliższą rodzinę. Potem, pod ochroną ciemności, za pomocą liny spuszcza szpiegów z okna i radzi im, aby schronili się w górach przez 3 dni. Przed odejściem dwóch szpiegów obiecało jej, a nawet poprzysięgło, że jej życie zostanie zachowane. i dało jej takie polecenie, które czytamy w Księdze Jozuego, 2:18-21. Gdy wejdziemy do kraju, uwiążesz powróz z nici purpurowych u okna, przez które nas spuściłaś, i zgromadzisz u siebie w tym domu ojca twego, matkę twoją, braci twoich i całą rodzinę. Jeżeli ktokolwiek wyjdzie poza drzwi twego domu, krew jego spadnie na jego głowę, a my będziemy niewinni. Kto jednak w domu z tobą pozostanie, krew jego spadnie na naszą głowę, jeżeli czyjaś ręka go dotknie. Gdybyś jednak sprawę naszą wydała, będziemy wolni od przysięgi, którą od nas przyjęłaś. Na to ona odpowiedziała: niech tak będzie, jak mówicie. I zakończyła rozmowę, a oni się oddalili. Wtedy ona uwiązała purpurowy powróz u okna. To szpiedzy podarowali Rahabie czerwony znak rozpoznawczy. Ten czerwony sznur, a może kawałek czerwonego materiału, nasuwa nam wiele myśli z historii narodu żydowskiego. Była to czerwień, która pozwalała przeżyć. Był to czerwony zewnętrzny znak, który chronił cały dom. Myślę, braterstwo, że macie takie same skojarzenia. Krew baranka na odrzwiach i na ogrodzie domów izraelskich w Egipcie w czasie pamiętnej nocy paschalnej. Tam również krew chroniła życie. Tam również czerwony znak krwi mógł ochronić od śmierci mieszkańców domu, a szczególnie ochronić pierworodnych. Tam również, jak w przypadku Rahaby, nie wolno było wychodzić z domu. Ten czerwony znak nasuwa mi również myśl o obrzezaniu, przez które Żydzi okazywali ich przywiązanie do przymierza abrahamowego. Myślę, drodzy braterstwo, że najważniejszą myślą, którą należy zapamiętać, jest ta, że sznur, jak i czerwony jego kolor, jest symbolem okupowej krwi Jezusa Chrystusa. Krwi, która oczyszcza z grzechu i gwarantuje życie. Odtąd Rahab chce należeć do narodu izraelskiego i służyć jego Bogu. Zaraz po odejściu szpiegów śpieszy się, aby wywiesić w oknie ten czerwony znak. Czerwony sznur wiary wisiał na tym oknie prawdopodobnie kilka, a może nawet kilkanaście dni. Najpierw Izrael musiał przeprawić się przez Jordan. Zakończył on przeprawę przez Jordan 10 dnia miesiąca Nisan. Czytamy o tym w Księdze Jozuego, 4:19. Potem mężczyźni zostali obrzezani. Potem naród obchodził święto Paschy, i samo oblężenie miasta, pamiętamy, trwało 7 dni. Myślę, że były to długie chwile niepewności i była to próba wiary dla Rahaby i dla jej rodziny. Opis 6 rozdziału Księgi Jozuego wyraźnie podkreśla, że z całego miasta tylko Rahab i jej rodzina zostali zachowani przy życiu przez żołnierzy Jozuego. Czytamy w Księdze Jozuego 6:22-25. Jozue powiedział zwiadowcom, którzy wybadali kraj: wejdźcie do domu owej nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę wraz ze wszystkimi, którzy do niej przynależą, tak jak jej przysięgliście. Weszli więc młodzi ludzie, zwiadowcy, i wyprowadzili Rahab, jej ojca i matkę, jej braci i tych wszystkich, którzy do niej przynależeli. Również wszystkich jej krewnych wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim. Następnie miasto i wszystko, co w nim było, spalili, tylko srebro i złoto, jak i sprzęty z brązu i żelaza oddali do skarbca domu pańskiego. Nierządnicę Rahab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do niej przynależeli, pozostawił Jozue przy życiu. Zamieszkała ona pośród Izraela aż po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła zwiadowców, których wysłał Jozue, by wybadali Jerycho. Jakżeż wielka nagroda dla tej odważnej kobiety. Przesłanie tych wersetów jest bardzo ważne. całe miasto zostało zniszczone i spalone. Z tego miasta uratowane zostały tylko metale szlachetne i żelazo oraz Rahab ze swoją rodziną. Zostali uratowani, ale jak podkreśla to werset 23, zostali oni umieszczeni poza obozem izraelskim. Był to rodzaj kwarantanny, pierwszy etap do tego, aby Rahab mogła wyjść za mąż za jakiegoś Izraelitę. Z dalszej historii Izraela dowiadujemy się, że Rahab wyszła za mąż za Salmona. Prawdopodobnie za jednego ze zwiadowców, jak i zdobywców Jerycha, pochodzącego z plemienia Juzdy. Zawarcie takiego związku małżeńskiego było możliwe, ale było ściśle podkreślone przez prawo mojżeszowe. Czytamy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, 10 do 14 wersetu. Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wyda ich Pan, Bóg Twój, w Twoje ręce i weźmiesz jeńców, a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i pokochasz ją, możesz ją sobie wziąć za żonę i wprowadzić do swego domu. Ona ogoli swą głowę i obetnie paznokcie, zdejmie z siebie odzież branki. Zamieszkawszy w Twoim domu, opłakiwać będzie swego ojca i matkę przez miesiąc. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mężem, a ona twą żoną. Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce. Nie sprzedasz jej za srebro, ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli. Pan Bóg zadbał o to, aby nie była to sprawa jakiegoś zauroczenia i tylko pożądania ze strony żołnierza izraelskiego. Kobieta miała obciąć włosy, obciąć paznokcie, zmienić szaty, które przypominały jej poprzedni stan i przypominały poprzednią religię. Historycy i znawcy tamtych czasów piszą, że kobiety, wiedząc, że zostaną pojmane przez zwycięzców, ubierały się w najpiękniejsze szaty, aby zwrócić na siebie uwagę i aby były zachowane przy życiu. Przez 30 dni mężczyzna, który ją pożądał, miał czas, aby ochłonąć i dobrze zastanowić się nad planami małżeńskimi, a pozbawiona włosów kobieta miała z pewnością mniej pociągający wygląd. Kobieta ta miała opłakiwać przez ten czas swego ojca i matkę, co było równoznaczne z pożegnaniem jej poprzedniej religii. W ten sposób przechodziła cały proces oczyszczenia i dopiero potem mogła być pojętą za żonę. Rodowody biblijne notują, że z tego małżeństwa narodził się Boaz, późniejszy mąż Ruty, Moabitki, która ze swoją teściową Noemi przywędrowała na pola betlejemskie. Jest to informacja bardzo istotna, bo w taki sposób dowiadujemy się, że Rahab była nierządnica, odważna kanadyjska kobieta weszła do rodowodu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, o czym możemy przeczytać w pierwszej księdze Mojżesz, przepraszam, w Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział, piąty werset. Drodzy braterstwo, należy zastanowić się teraz, postawić sobie pytanie, jakie lekcje powinniśmy wyciągnąć z tej historii. Na pewno tych lekcji jest kilka. Oczywiście należy popatrzeć na historię Rahaby w jej kontekście. W kontekście wejścia narodu żydowskiego do ziemi obiecanej, w kontekście zdobycia i zniszczenia Jerycho. Tłumaczenie historii Rahaby musi być spójne z lekcjami o Jerychu. Najczęściej przyjmowanym tłumaczeniem jest, że Jerycho przedstawia Babilon. 7 dni oblężenia Jerycho przedstawiają cały wiek Ewangelii. Jozue jako szef i przywódca narodu izraelskiego przedstawia tutaj naszego Pana Jezusa, pod wodzą którego odbywa się ta bitwa. Proponuję, braterstwo, Proponuję wam 5 lekcji, jakie ja zauważyłem w tej historii. Pierwszą lekcją jest wielka wiara Rahaby. Jej wiara jest dla nas przykładem. To dzięki jej bardzo mocnej wierze została ona uratowana, a idąc za myślą świętego Jakuba, była to wiara żywa, poparta uczynkami. Obyśmy i my mogli również okazać i udowodnić taką wiarę w Boga, nawet w trudnych, niebezpiecznych, stresujących nas sytuacjach. Obyśmy pamiętali na to piękne wyznanie wiary wygłoszone przez Rahabę. Ponieważ Pan Bóg wasz jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Obyśmy zawsze pamiętali nie tylko o Bogu, co jest w górze, w niebie, ale wiedzieli i widzieli także działalność Jego opiekę w naszym życiu tutaj na ziemi. Te dwa elementy są bardzo ważne, i niebo, i ziemia, bo to łaska Bożego powołania zaprasza nas w górę, do nieba, do chwały i boskiej natury, ale zarazem Pan Bóg opiekuje się i posila swoje dzieci tutaj nisko na ziemi. Obyśmy każdego dnia potrafili zauważyć Bożą opiekę w naszym życiu. Wiara jest tym czynnikiem, który zbliża nas do Boga. To On, Bóg, daje nagrodę tym, co Go szukają, według listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset. Bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Pan Bóg widzi ludzi, co posiadają wiarę i umie ich odnaleźć nawet w najbardziej zdegradowanych miejscach, miejscach przeznaczonych na zniszczenie. Tak jak odnalazł w grzesznym mieście Jerycho Rahabę, tak chce i potrafi odnaleźć i uratować każdego pokornego, wierzącego człowieka. Warunkiem jest, aby on chciał zerwać z grzechem, zerwać na zawsze z grzechem. W taki sam sposób Pan pokierował życiem wielu naszych braci i sióstr, czasami naszych dziadków, wyprowadzając ich na wolność z Babilonu, ratując ich z różnych, czasami zawikłanych sytuacji. W taki też sposób ratuje on swoich wiernych w czasie wielkiego ucisku. Grzechy, jest to lekcja następna, druga lekcja, grzechy, przeteczeństwo Rahaby zostało przebaczone. Jest to przykład, że nasza grzeszna przeszłość też może być i nam przebaczona. Przez łaskę i przez Boże powołanie my również możemy rozpocząć nowe życie, starać się o najwyższą nagrodę, mimo ciemnej nieraz przeszłości, zanim poznaliśmy prawdę. Jak mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 9 do 11 wersetu, czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Nasze poprzednie winy zostały przebaczone. Więcej nawet, nasze talenty z przeszłości możemy zamienić na pozytywną energię. Jak proponuje brat Russell w pewnym artykule z Watchtower z 1907 roku, niektóre z naszych naturalnych talentów, które wcześniej były nieprzyjaciółmi nowej natury, mogą być teraz używane w służbie dla prawdy i dla poświęcenia. Na przykład talenty przemawiania, pisania, nauczania i tak dalej, wcześniej używane dla grzesznych celów, mogą być uznane za martwe. A teraz ożywione przez wiarę, wielką ofiarę za grzech. Nasze niektóre poprzednie słabości z pomocą Pańską możemy obrócić i wykorzystać dla dobrej sprawy. Należy jednak zerwać z grzechem i rozpocząć nowe życie. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niechaj raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu, pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdział, 28 werset. Przykładów takiej zmiany życia byłoby bardzo dużo. Wystarczy, braterstwo, abyście posłuchali, poczytali braci starszych wiekiem, piszących do naszego pisma na straży pod rubryką Moja droga do prawdy. Możemy stwierdzić tylko, że tak, prawda zmienia życie grzesznika. Największa trzecia lekcja, którą zauważyłem, z którą chciałbym się z wami podzielić, trzecią lekcją jest, że najwyższa nagroda nie jest tylko przeznaczona dla potomstwa narodu żydowskiego, ale także dla pogan. Kościół Chrystusowy będzie składał się również, a może szczególnie, także i z pogan, jak to było zapowiedziane w wielu proroctwach Starego Testamentu. Fakt, że Jezus w swoim rodowodzie miał dwie kobiety pochodzenia pogańskiego, pamiętamy Rahab z Jerycha i Rutę Moabitkę, te dwa przykłady potwierdzają tę myśl. Dla nowego stworzenia nie ma ani Żyda, ani Greka, jak pisał apostoł Paweł w liście do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset. Nie ma Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. List do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset. Dla Żydów była to prawda bardzo trudna do przyjęcia. Od wieków byli oni nauczani o ich Bogu, o wyjątkowości narodu żydowskiego, o wyjątkowości ich kontaktów ze Stwórcą. Nie chcieli przyznać racji, że zbawienie dotyczy również braci z pogan. Wielu z nich myślało, że podstawą zbawienia pogan jest przyjęcie przez nich religii mojżeszowej, że należy najpierw się obrzezać. Pamiętamy słowa z Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, 1 werset. Pamiętamy z opisów biblijnych długie spory prowadzone w pierwszych zborach chrześcijańskich, które już wtedy składały się i z Żydów, i z pogan. Apostołowie musieli włożyć dużo energii w tę pracę, napisać wiele listów, aby bracia pochodzenia żydowskiego przyjęli tę prawdę. Tak, nagroda jest również przewidziana i dla pogan. Czwartą lekcją, braterstwo, którą chciałbym się podzielić, jest lekcja, abyśmy przyjęli ostrzeżenie, aby nie pogardzać i nie odrzucać ludzi, którzy wydają się nam niegodni nagrody i naszego towarzystwa przez ich pozycję społeczną, albo ich pozycję zawodową, albo przez ich pochodzenie. Przez ich wiarę i ich oddanie dla sprawy pańskiej mogą oni wyprzedzać nas do Królestwa Bożego. Jest to lekcja, prawda, którą wypowiedział nasz Pan Jezus, wypowiedział do kapłanów i starszych ludu. Słowa zapisane w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, 31 werset. Rzekł im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że was celnicy i wszetecznicy uprzedzają do Królestwa Bożego. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że nagrodę udziela tylko Pan Bóg. To Pan Bóg jest autorem powołania, autorem tego wspaniałego zaproszenia i tylko On może kogoś powołać, On może kogoś przyjąć, wynagrodzić i tylko On może kogoś ukarać i odrzucić. Nie wolno nam kierować się naszymi ludzkimi kategoriami, czy to kolorem skóry, czy stanem zamożności kogoś. Niektórzy bracia z Indii, Afryki, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych mogą być dobrym przykładem dla nas, mimo ich ubóstwa, mimo ich braku wykształcenia, a czasami mogą być przykładem dla nas właśnie ci, którzy mają bogate ziemskie dobra. Drodzy braterstwo, apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 26 do 29 wersetu pisze tak. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców i wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetne, urodzone według świata oraz wzgardzone i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. To, co wzgardzone u świata, to, co niewidoczne ludzkim okiem, to Bóg wyróżnił, aby unicestwić, zniszczyć ludzką próżność i chełpliwość. Pamiętajmy, braterstwo, że Pan Bóg patrzy na serce. Piąta, ostatnia lekcja, którą chciałbym się podzielić. Nazwałem, żebyśmy przyjmowali odwiedziny i ochraniali Bożych posłańców. Abyśmy przyjmowali naszych braci i sióstr. Abyśmy pamiętali o przykładach Abrahama i Lota, których gościnność została hojnie nagrodzona. Tak jak Rahab przyjęła posłańców, przyjmujmy i my wizyty naszych braci i sióstr. Udzielenie im wyżywienia, noclegu będzie na pewno przez Boga nagrodzone. Pamiętajmy na słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 40 do 42 wersetu. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci on swojej nagrody. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że bracia, którzy nas odwiedzają, a także szczególnie ci, którzy nas napominają, robią to dla naszego bezpieczeństwa. Pewnego dnia bracia ci mogą odegrać bardzo ważną rolę w naszym wyzwoleniu, a po naszej wizycie z pokorą, braterstwo, nie wahajmy się wywiesić czerwony sztandar wiary. Jestem pewien, drodzy braterstwo, że znajdziecie w tej historii jeszcze inne, dodatkowe lekcje tej pięknej historii Rahaby. Możecie skompletować ten mój wykład, aby wasze, może kiedyś i nasze rozmowy na ten temat, aby jeszcze wzbogaciły tę lekcję. Pamiętajmy, że odwaga tej kobiety, odwaga Rahaby, jej wiara potwierdzona uczynkami, niechaj zawsze służą nam za przykład w naszych poczynaniach teraz, jak i też, aby były przykładem w dobrym boju wiary, który jest jeszcze przed nami. Zwycięstwa i nagrody w tym boju życzę wam wszystkim. Amen.
Przyjąć, bo to i z nim w prawem bić, Zbawiciel Jezus już formę swą miał. Czyż Ty już świętą krwią wszystkich grzechów obmyty i win? Jest nasz napad, przystawiała jako śmiech, płonem ją świętą krwią Boży Syn. A więc odrzuć grzech swój, poczuj ziemskie zło, Jezus Ciebie odmyje swą krwią. On Ci pomóc, pragnienie odrzucaj go, Jezus Ciebie obmyje swą krwią. Czyż Ty już świętą krwią wszystkich grzechów obmyty i win? Jest nasza ta czysta, biała jako śnieg, obmył ją świętą krwią Boży Syn.